Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Reflektorem po świecie, Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski. Andrzeju, witam cię. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj Mundial będzie na ostatnim miejscu, natomiast na pierwszym miejscu będzie niestety, wolałbym, żeby było na odwrót, ale niestety będzie wojna rosyjsko-ukraińska. Sytuacja na froncie, bo wiem, że ty jesteś osobą, która bardzo mocno śledzi to, co się dzieje, jeśli chodzi o działania wojskowe.
No więc rzeczywiście sytuacja na froncie, dzisiaj mamy 286 dzień wojny.
To jest niewyobrażalne, prawda? Jak podajesz tak. Te cyfry, 286, to jest niewyobrażalne.
Niewyobrażalne, ale taki jest fakt. Niestety mi się nie podoba ten fakt, ale cóż, nie moja wina. Dzisiaj oczywiście doszło do kolejnych rakietowych ostrzałów na Ukrainę. Między innymi rakiety spadły na Krematorsk, ale rano Ukraińcy dokonali rakietowego ostrzału rosyjskich pozycji w Donbasie. I tutaj chyba Rosjanie byli tym bardzo zaszokowani. Podobno są dużo straty po rosyjskiej stronie po tym ostrzale. Tutaj użyto tych amerykańskich rakiet HIMARS.
Przepraszam, czy mogę ci przerwać? Czy mogę ci przerwać przez moment? Czy ta informacja, która się pojawiła, mówiąca o tym, że te rakiety, ten system, który otrzymują Ukraińcy, jest zmodyfikowany przez armię amerykańską w taki sposób, żeby nie mógł być systemem ofensywnym. Co o tym sądzisz?
Nie tyle ofensywnych, ile on ma chyba ograniczony zasięg, gdyż Amerykanie Amerykanie się umówili tak z Ukraińcami, że oni za pomocą tych systemów nie będą atakować celów na terytorium Rosji.
Ale nie wystarczyło się umówić? Trzeba było je jakby technicznie zmodyfikować?
Zmodyfikowali je. Na wszelki wypadek jest. Być może ja, słuchaj, nie wiem dokładnie jak to było, bo Ukraińcy tutaj niczego nie potwierdzają w tej kwestii.
No ale to Ukraina jako pierwsza podała tą informację.
Tak, podała. Z kolei w odpowiedzi na to Departament Stanu i Pentagon oświadczyły dzisiaj, że Rosja nie zachęca Ukrainy, ale nie zakazuje, ale nie zachęca, a przede wszystkim nie chce umożliwiać Ukrainie atakowania celów terytorium Rosji.
W jednym zdaniu użyłeś trzech sformułowań, które każde z nich się wyklucza.
Albo
nie zachęca, albo zakazuje, albo nie chce, prawda?
No bo to tak jest, to takie są nie w pełni, wiesz, takie są te stwierdzenia. Ja to w miarę dokładnie przetłumaczyłem tak jak było, także tutaj
popełniłem. Ale to akurat dobrze, że tak przetłumaczyłeś, bo tak to zostało napisane, czyli tak naprawdę Amerykanie dają jasno do zrozumienia, że możecie się bronić tak długo, jak dacie radę, natomiast nawet nie próbujcie atakować Rosji.
Tak, natomiast Ukraińcy taktykę zmienili i chodzi o to, co mówiliśmy dwa dni temu. Rozmawialiśmy o tych atakach na dwa rosyjskie lotniska dokonane za pomocą dronów. Prawda? Tutaj Ukraińcy nie wiadomo, czy te drony wystartowały, czy były, operowali nimi ukraińscy dywersanci, czy żołnierze sił specjalnych, którzy wysłani zostali do Rosji i zaatakowali rosyjskie lotniska. Przypomnijmy, między innymi uszkodzony został rosyjski bombowiec strategiczny, prawda? Także Rosjanie mają bardzo ograniczoną ilość tych bombowców strategicznych, to jest jakaś tam strata do Rosji. Z kolei Rosjanie tych bombowców używali do rakietowych ataków na Ukrainę one startowały, one mogą tam zabierać określoną liczbę, zresztą sporą, ogromną liczbę rakiet, którymi atakowano głównie infrastrukturę energetyczną w ostatnich dniach na Ukrainie. Do tego bombowce strategiczne wykorzystały i Rosjanie zaatakowali te rosyjskie lotniska, prawda?
Czyli tutaj tak naprawdę niewiele się to zmieni, wszystko, co się w tym momencie dzieje. Dlatego zwracam uwagę na wypowiedź ministra Szczerskiego na forum ONZ-u. Akurat ONZ nie jest organizacją, której ufam, natomiast tutaj ta wypowiedź Szczerskiego jest o tyle znacząca, że on jakby mówi w sposób konkretny, praktyczny, rzeczywisty, prawdziwy, mówiąc o tym, że Rosja chce wykorzystać zimę jako wiesz, generał Mróz, prawda? Że chce wykorzystać zimę jako element w tej wojnie.
Tak. No tutaj dodajmy jeszcze, że też dzisiaj pojawiła się taka informacja, że Rosjanie już wykorzystali wszystkie drony, które otrzymali z Iranu.
No tak, ale nie mamy żadnej gwarancji, że nie będzie kolejnej dostawy.
A to jest oczywiście, nie mamy żadnej gwarancji, jak najbardziej mówisz, ale przynajmniej te, które dotarły i w ostatnich dniach już Rosjanie nie wykorzystywali tych dronów, bo ich już po prostu nie ma, już wszystkie zostały wykorzystane.
No dobrze, to
pewnie z czasem przyjadą. Jeszcze Iran i Irak dzisiaj mówił, że oni Rosji nie dostarczyli żadnej broni, żadnych rakiet balistycznych. Jak wiemy, tutaj sytuacja jest taka, że Iran ma sporo do powiedzenia w Iraku w tej chwili, niestety, ale Irak twardo obstaje przy tym, że Rosji żadnej broni nie przekaże.
To ja bym chciał przez moment, Andrzej, chciałbym przez moment odejść od tego, co się dzieje, jeśli chodzi o front na wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Taka informacja, którą gdzieś tam przy okazji zauważyłem. Wyobraź sobie, że w polskich szkołach w tym momencie uczy się mniej więcej 200 tysięcy dzieci, które to są dzieciaczki, które są dziećmi osób, które uciekły z Ukrainy przed wojną do Polski. Ta skala pomocy ze strony Polski w stosunku do Ukrainy jest niewyobrażalna. Jak spojrzymy nawet na tą taką liczbę, prawda? 200 tysięcy dzieci, które są w polskich szkołach w tym momencie. Czy nie masz wrażenia, że jednak Unia Europejska jakby za słabo wspiera Polskę w tym takim, no, wspieraniu nie. Ukrainy.
Nie, jakoś sobie, jeżeli chodzi o system szkolny...
No dobrze, to mam ci podać tutaj dla porównania, ile dzieci ukraińskich, tych dzieci, które przyjechały w tym momencie, po 24 lutego, ile takich dzieci jest w szkołach niemieckich?
No i co z tego?
No jak, nie ma, tego, to nie jest ważne? To Niemcy są 100 razy, ważne, 100 razy, 100 razy to, bogatsi wynika, od nas, więc oni te dzieci powinny wziąć.
No dobrze, bogatsi, ale wynika to z tego, że ci Ukraińcy, którzy oni chcą mieszkać w Polsce, to jest jednak ta sama kultura, jednak jest w pewnym sensie wspólnota języka, wiesz, bo te dzieci się niezwykle szybko po polsku uczą. Te dzieci w szkołach nie mają żadnych problemów.
No dzieci w ogóle się szybko uczą języków, Andrzej. No to nie ma znaczenia, czy ten mała Ukrainka, czy mały Ukrainiec będzie się uczył niemieckiego, czy polskiego. No umówmy się.
Jest różnica jednak troszeczkę, ponadto jest ta jedność kulturowa, oni są witani w Polsce, wobec tego...
A co, a w Niemczech nie są witani? No co, Niemcy nie kochają Ukraińców nagle?
Nie, tutaj nie kochają, ale ci Ukraińcy, słuchaj, no nie możesz ich zmusić i powiedzieć, że to jedźcie sobie do Niemiec.
Nie, broń Boże, nie. Ja tego nie chcę zrobić, ja tylko chcę, żeby Niemcy stworzyli system, który będzie preferował jakby tych ludzi, którzy uciekają z Ukrainy, żeby mieli jakieś możliwości osiedlenia się...
Sądzę, że... Słuchaj, Jacek, bez przesady, bo ci Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, wchłonięci zostali przez polski rynek pracy, zwłaszcza ukraińskie pielęgniarki, powiedzmy, wielu tych tych naszych przyjezdnych do Polski poszło do pracy w służbie zdrowia. No znam takie przykłady, mogę ci tutaj konkretnie...
Ale ja również znam takie przykłady, znam też przykłady w drugą stronę, gdzie się skarżą akurat pracownicy Polskiej Służby Zdrowia z tego powodu, ale to jakby chciałbym zostawić, bo nie o to mi chodzi. Chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że jakby Europa tak sobie myśli, że no Polska jest w stanie tutaj sama w sobie tym wszystkim się zająć.
Póki co zajęła się, póki co, słuchaj, póki co wielu tych uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali do nas w trakcie wojny, wróciło już na Ukrainę. My oczywiście
no te musimy dane, być te dane są, to, wiesz, no Andrzej, no te dane są jednak porażająco w złą stronę. No,
milion,
dokładnie,
ponad
no
milion, żeśmy
to, że się przemieścili,
to,
że się przemieścili, nie znaczy, że wrócili. Wiesz o tym doskonale.
No tak, oczywiście, ale my musimy być gotowi na następną falę, jeżeli by na Ukrainie, wiesz, te ataki na strukturę.
Czyli wracamy do tego elementu wojny generała Mrozu, który jest wykorzystywany przez armię rosyjską.
I wtedy stanie się chyba bardzo aktualne to, o czym żeś mówił, bo gdyby do Polski miało napłynąć na przykład kolejny milion czy dwa miliony uchodźców wojennych, to tych ludzi będzie trzeba rozlokować nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Zwracam uwagę tobie, no myśmy przyjęli milion, bodajże z tego co pamiętam, 300 tysięcy przyjęła Rumunia, Słowacja, sporo Czechy, także tutaj ci ludzie...
No, Słowacja i Czechy to mówimy o drobnych w ogóle kwotach, jeśli chodzi o lokacje Ukraińców.
40-50 tysięcy.
No, dokładnie, no to versus milion ponad...
No tak, ale też weź pod uwagę, że na Słowację przyjechało tych ludzi mniej. Więcej przyjechało do Rumunii z południowej Ukrainy.
No tak, ale to jest naturalne ze względów geopolitycznych.
To jest i ze względów geograficznych też, prawda, bo tam się łatwiej jest dostać. Wiesz, no ja sam pamiętam, jak wyciągaliśmy Marię Kostiuk z Ukrainy, to jednak żeśmy to miało miejsce przez Rumunię, prawda? Wiesz, także to w ten sposób jest. To się odbywało. Ale
boję się. Ja się boję tego, ważne, że Zachód, NATO, Unia Europejska zaczyna być znudzone tym, co się dzieje po prostu.
Nie, ja nie odczuwam takiej. Ja śledząc bardzo uważnie te informacje, ja się też tego boję oczywiście, że w pewnym momencie mogłoby coś takiego nastąpić, ale póki co tego nie ma, to będzie aktualne, będzie to bardzo aktualne i na pewno będziemy pilnie potrzebować pomocy wtedy. Gdyby jakaś tam doszło do jakiejś większej katastrofy i do nas kolejna fala napłynęła kobiet z dziećmi, bo pamiętaj, że mężczyźni nie będą napływać, bo oni na Ukrainie zostaną. Też zdajmy sobie sprawę, Jacku, ty mówisz, że dlaczego ich nie ma w Niemczech. Te Ukrainki chcą być w Polsce chociażby, że ich mężowie, bracia walczą w ukraińskiej armii. Oni chcą być bliżej tego swojego kraju.
To, co mówisz, jest bardzo szlachetne. Natomiast mam nie do końca, myślę sobie tutaj jakby zgodność z tym, co ty mówisz, że to jest prawdziwe. To jest szlachetne, co powiedziałeś. Natomiast mam wrażenie, że gdzieś w łatwy sposób, czy Unia Europejska, czy Niemcy zwłaszcza oczywiście, bo o tym rozmawiamy, jakby chętnie oddają tutaj pole do popisu Polsce. I musisz się z tym zgodzić.
Do popisu, dobrze. Ale oni, słuchaj, tak, tylko że ci Ukraińcy do Niemiec nie przyjechali. Wobec tego jakby tematu nie ma. No tutaj jest temat wywołany sztucznie, no.
Gdyby były samoloty w Rzeszowie, czy pociągi na granicy w Medyce, prawda, czy gdziekolwiek, i one bezpośrednio by transportowały te ukraińskie dzieci i ich mamy, babcie do dziadków do Niemiec, to myślisz, że nie przemieściliby się tam?
Różnie to bywało. Pamiętam, było, słuchaj, w Medyce, kiedy był ten taki duży napływ, prezydent Gdańska była tam zorganizowano pociąg z uchodźcami, który do Gdańska jechał. No i tam wsiedli ci uchodźcy, przyjechali do Gdańska i się nimi zaopiekowano, prawda? Inni były autobusy, które chciały jechać do Niemiec i one nie miały chętnych. Ci Ukraińcy niespecjalnie chcieli jechać do Niemiec, woleli zostawać w Polsce. Właśnie także ze względu bliskości kraju.
Tam ale być może także ze względu na socjalne sprawy, które zostały zaoferowane przez państwo polskie, a które również nie były oferowane przez państwo niemieckie.
Niemieckie. No ale to by w Niemczech też oni, powiedzmy, nie zginęli, nie przesadzajmy. Także tutaj ja problemu póki co, ja się cieszę, że Polska tych 200 tysięcy dzieci potrafiła tak gładko przyjąć w szkołach. W szkole, której ja kończyłem, podstawówce 67 w Gdańsku, jest kilkadziesiąt dzieci ukraińskich w tej chwili. Także wiesz, w Wieżowcu, gdzie mieszkałem, chyba to jest przy ulicy Toruńskiej 6, chyba w 6 mieszkaniach mieszkają uchodźcy z Ukrainy, tam ich przyjęto. Wiesz, także no w sumie jakoś to się rozeszło wszystko, prawda?
Dobrze, skoro jesteśmy w takim razie tak, przy...
Tutaj
przy...
sobie szkoły i samorządy sobie radę dały, trzeba powiedzieć.
Skoro jesteśmy... Przy tych tematach, to chciałbym, bo jakby mówiliśmy o tym, prawda, o wizycie wiceministra spraw zagranicznych Mularczyka w Niemiec i wtedy zastanawialiśmy się, jaki jest jakby powód jego wizyty i co on może uzyskać w tej sprawie, więc tutaj mamy te informacje już teraz bardziej uaktualnione. Chodzi o to, że po pierwsze uroczystość na placu budowy ambasady RP w Berlinie, Unter den Linden, to jest taka, byłeś na tej ulicy pewnie 100 razy, ja też, bo to jest fajna ulica, jeszcze nawet po stronie wschodniej nawet była fajna, prawda? Nawet po stronie wschodniej była, aczkolwiek już tego rozdziału nie ma. Natomiast cały czas wraca ten temat reparacji.
No, temat jest oczywiście sztucznie wywołany przez...
Ale ty jesteś pewny, że to jest sztucznie wywołane? Tak naprawdę.
Sztucznie wywołane,
jakbyś tak miał
tak,
się uderzyć w piersi i powiedzieć, że to jest sztuczny problem.
No, sztuczny problem, bo żadnych reparacji nie będzie. Od wojny minęło 80 lat, dajmy spokój. I po prostu patrzmy w przyszłość, a nie w przeszłość.
No dobrze, to inaczej. Ja uważam, zadam ci takie pytanie. Gdyby ktoś miał majątek, prawda, przed 1 września 1939 roku i żyje do tej pory, czy żyją jego spadkobiercy. I wiadomo, że ten cały majątek został zrabowany przez Niemców. I wybito tam i ludzi, i prawda, wszystko co tam było, skradziono bibliotekę, skradziono obrazy. Czy osoba, która jest spadkobiercą takich osób, ma prawo domagać się od Niemców odszkodowań?
A Polacy tu otrzymywali odszkodowania od Niemców. Przepraszam, Polacy, którzy...
Ja nie ma nawet, niestety nie ma takiego rozporządzenia, które by powodowało, że...
Przepraszam, Polacy otrzymywali renty z Niemiec, którzy...
Tak, ale to nie, to byli ci... Tak, ale to byli ci, co trafili do obozów albo zostali poszkodowani na froncie. Ja mówię o sytuacji, kiedy nie wiem...
A teraz mam pytanie do ciebie. Mam pytanie do ciebie. Czy wobec tego Niemcy, którzy są spadkobiercami nieruchomości w Gdańsku-Brzeszczu, gdzie spadkobiercy istnieją, te domy zostały upaństwowione po wojnie dekretem w Bieruta 1948 roku, jak sobie przypomina, czy oni mają prawo do odszkodowania ze strony polskiej?
Jeżeli tutaj byłaby kwestia tego, że to jest państwo versus obywatel, który mieszkał w Gdańsku, był obywatelem wolnego miasta Gdańska i został pozbawiony, prawda, swojej nieruchomości, jak najbardziej. Natomiast ja mówię jeszcze o czynniku przemocy, prawda, ci Niemcy nie zostali zabici przez rząd polski, powiedzmy, czy też wydaleni przez rząd polski. Natomiast Polacy, którzy zostali zaatakowani po wrześniu, po 1 września 1939, byli zabici, zamordowani, zrabowani przez państwo niemieckie. Jest różnica delikatna, zgodzi się, ja mówię delikatna i to jest słabo
jest,
powiedziane.
Jest różnica, ale ja mówiłem tak, ja bym proponował jedno. Ja przyznam się szczerze, wiem, że żadnych reparacji Polska nie dostanie oczywiście i ty dobrze o tym też wiesz.
Dobrze, ale chciałbym przynajmniej, żeby się Niemcy zgodzili w tym momencie na to, że jeśli ja przyjdę do nich, powiem cześć, nazywam się Jacek Zieliński, okradliście mojego dziadka z obrazów i książek w Warszawie, bo tak było, to proszę mi teraz albo oddać te książki, te obrazy, albo pieniądze za to. Mam prawo do tego, czy nie? Jak uważasz?
No, to oczywiście własność twojej rodziny jest własnością twojej rodziny w takim przypadku i oczywiście masz pełne prawo domagać się odszkodowań. Możesz wystąpić do sądu w Niemczech. Tak samo Niemcy mogą wystąpić
no, ale to nigdy,
odszkodowanie
nigdy,
do sądu
nigdy
Polski.
Te sprawy niestety nie są realizowane. Nie są. Nie mam, wyobraź sobie, że nie mam podstaw, ja to sprawdzałem, nie mam podstaw prawnych co do tego, bo nie jestem w stanie udowodnić tego momentu faktycznego jakby kradzieży.
A, i tu jest problem właśnie. Pamiętasz, ostatnio był tam Gliński, występował z takim obrazem, które rzekomo było z Muzeum Narodowego, okazało się, że ono wcale nie było z Muzeum Narodowego. Bardzo skomplikowana sprawa, nie mamy czasu na to w ogóle zaczynać tego
tematu. No dobra, ale jak ja mam zdjęcie z domu,
obrazu jest bardzo
Andrzej,
ciekawa.
Jak ja mam zdjęcie z domu dziadka z Warszawy i tam jest mój obraz, a ten obraz teraz jest w Niemczech, to jest za mały jeszcze dowód?
To jest dobry dowód, ale możesz na tej podstawie występować, moim zdaniem, i tutaj byś miał bardzo poważne argumenty. Jeszcze byś świadków znalazł i tak dalej, także tutaj byś miał argumenty. Takich spraw jest niewiele.
No ja właśnie, jedno, dlatego, że a wiesz dlaczego jest niewiele? Bo nie mamy szans. Nie mamy szans wygrać tych spraw.
Natomiast ja uważam, mamy szansę, wcale nieprawda. Mamy szansę wygrać. Niemcy są krajem praworządnym i mamy szansę wygrać, ale wiesz, trzeba po prostu występować, tylko że takich spraw jest nie za wiele, bo niestety bardzo trudno jest często udowadniać. Problem polega na tym, że bardzo wiele tego typu dowodów, jak ty mówisz o zdjęciach, niestety zostało zniszczone w czasie wojny i się nie zachowały. No. I tu jest podstawowy problem z tym związany. Ja już nie mówię o spadkobiercach majątku żydowskiego, no bo tutaj często całe rodziny wyginęły i żadnych spadkobierców nie ma.
Absolutnie tak, ale dla mnie to nie ma żadnej różnicy, bo czy to byli Żydzi, czy to byli Polacy, prawda, to wszystko byli obywatele państwa polskiego, to byli obywatele drugiej RP, no więc tak. To jest...
No ale tutaj, wiesz, no jest jak jest. Ja uważam, stosunki dla Polski z Niemcami mają fundamentalne znaczenie. Jest to, ja uważam, że ta krytyka Niemiec, która płynie z obozu rządzącego w Polsce, jest bez sensu zupełnie. Po prostu i nie podzielam tych opinii. Niemcy są dla nas bardzo ważnym krajem, są głównym, tak to już wielokrotnie mówiłem, partnerem handlowym. Obroty z Niemcami cały czas rosną. Niemcy inwestują
no dobrze,
w Polsce.
Ja się z tobą
dużo.
Absolutnie wobec zgadzam. Tego, nie po to jesteśmy z powrotem w Europie, chodzi? Żeby iść na wojnę z Niemcami, prawda? To ja to rozumiem.
No więc właśnie, to chodzi.
Natomiast, jeżeli Niemcy potrafili ułożyć swoje stosunki, uregulować te stosunki, mimo tego, jakie były zaszłości między Francją a Niemcami, prawda? Zobacz, ile tam było dopiero historii wojennych czy kwestii związanych z terytorium. To nie rozumiem, dlaczego my nie mamy prawa żądać tego, żeby również z nami te sprawy zostały uregulowane.
Ale no, to znaczy one w jakiś sposób uregulowane na miły Bóg zostały już, wiesz, ja nie widzę powodu, żadnych reparacji jest zupełnie nowym wymysłem i po prostu...
No dobrze, to niech Niemcy...
Przypomnę tobie rząd grecki,
No nie, przepraszam cię bardzo, rząd grecki, oczywiście.
Jak się zrobił kryzys finansowy, to nagle to był wtedy taki lewicowy grecki rząd, czyli reparacje. No Niemcy im pokazali guzik z pętelką, prawda? Weźcie się Grecy do roboty.
Nie, nie, z tego co ja pamiętam, to Niemcy mieli w którymś momencie państwo niemieckie, bo nie chcę mówić, że Niemcy, ale państwo niemieckie miało taki pomysł, że przecież skoro macie kryzys, to my możemy część waszego terytorium przejąć. Mówię o wyspach niektórych. Był taki pomysł,
no
prawda?
No to na przykład ja uważam, jak mamy taki pomysł, to Niemcy są tacy, kupują u nas tyle, to możemy byśmy oddali część ziem zachodnich, co? Albo niech Gdańsk będzie znowu wolnym miastem na przykład. O.
No przepraszam bardzo, określenie wolne miasto nie znaczy, że to jest miasto niemieckie. Choć to dokładnie
oczywiście
to znaczyło, nie, prawda?
No, wtedy to znaczyło, no. Kiedy zwłaszcza w tym mieście zaczęły rządzić tak zwane żółte koszule, czyli miejscowa partia.
Dobrze, ostatni w takim razie temat, bo już nie ma szans. Chciałem jeszcze o dwóch rzeczach porozmawiać, ale to już nam się nie uda, więc zróbmy sobie przez chwilę dyskusję na temat mundialu. Wydawało się, że wszystko będzie zgodnie z planem. Do momentu, do którego... Tak, do momentu, do którego Hiszpania nie odpadła z turnieju i jest tam Maroko, które teraz zagra z Portugalią i to jest fajna, piękna historia. No. Zgadzisz się ze mną?
No i to jest piękna, zgadzam się z tobą w 100%. No Portugalia to jest dzisiaj story, 6-1 wygrali ze Szwajcarią i to grali bez Ronaldo, rozpoczęli mecz, prawda? Ronaldo siedział na ławce, ta Portugalia bez Ronaldo grała lepiej. Grali
no nie, ja, ale wiesz co,
futbol.
Zobacz jak trzeba być trenerem, mocnym trenerem, który ma cojones, mówiąc nie po portugalsku, tylko po hiszpańsku, któryś sadza na ławkę, prawda, Ronaldo. I mało tego, okazuje się, że zrobił dobry ruch.
I słuchaj, Ramos hat-trick, pierwszy hat-trick dzisiaj w tym w tych meczach turniejowych, prawda? Także facet przeszedł do historii. No, Portugalczycy zagrali bosko. Mi się wydaje tak, że Portugalia się zameldowała dzisiaj, pokazała, że niewątpliwie należy ich traktować bardzo serio, że są zdolni oni do bardzo dobrej gry. A przede wszystkim popatrz, jak ofensywnie oni grali. To było fenomenalne.
Ja wiem, ale zobacz, że te wszystkie drużyny...
Ale w tym ataku to była jakaś indolencja totalna dla mnie. Hiszpanów dzisiaj byłem zaskoczony.
Ale wiesz, wpadłaby pierwsza bramka dla Hiszpanów i sytuacja by wyglądała zupełnie inaczej, więc to jest takie troszkę w piłce nożnej i sam o tym wiesz, że jakby ten moment przełamania jest bardzo ważny, czyli jak nam idzie, to już nam idzie, to strzelamy 6-4 tam obojętnie, a jak nam nie idzie, to nawet jednego nie potrafimy strzelić, ale musimy kończyć.
No dobra, ale popatrz jak ofensywnie ta Portugalia grała, przecież oni grali z kontry cały mecz praktycznie, jak odzyskali piłkę blisko swojego pola karnego, to trwało to 10 sekund, to oni byli już pod polem karnym Szwajcarów, wiesz, także to oni się grali z kontry, no fenomenalnie moim zdaniem, zagrali świetny mecz. Hiszpanom tego brakowało, oni biegali przed tym polem karnym, nie byli w żaden sposób.
No to ciekaw, dlatego bardzo ciekawe będzie to, jak będzie wyglądał mecz Portugalii z Maroko. Pozdrawiam cię serdecznie. Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski.
Do usłyszenia jutro.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.